Jesteśmy, jak to w poniedziałki bywa. Czas na spotkanie z podlaskimi policjantami, a przede wszystkim z dzielnicowymi. Dziś naszym gościem, naszymi gośćmi, bo gości mamy dzisiaj dwójkę w studiu. Zaczynamy od sierżanta sztabowego Magdaleny Dietmar z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowej osiedla Tysiąclecia Państwa Polskiego po sąsiedzku.
Dzień dobry, tak, po sąsiedzku.
Witamy panią sąsiadkę.
Witam.
Jak to jest z tym osiedlem Tysiąclecia? Bo to generalnie musimy w ogóle przede wszystkim powiedzieć, gdzie jest osiedle Tysiąclecia w Białymstoku.
Osiedle Tysiąclecia w Białymstoku mieści się praktycznie w centrum. Jest to rejon ulic Zwierzyniecka, Wołodyjowskiego, Wesoła, Mazowiecka i tutaj przyległy jeszcze mniejsze uliczki.
To nie jest duży teren, ale mieszkańców jest sporo, bo to same bloki.
Tak, dokładnie. To jest teren, gdzie są bloki zamieszkane zarówno przez starsze społeczeństwo, ale także również dużo studentów, ponieważ rejon Politechniki, Uniwersytet Medyczny jest w pobliżu, także społeczność jest to różna.
Imprezuje trochę młodzież?
Troszkę. Nie powiem, troszkę imprezuję, ale jeszcze nie jest to jakoś tak dotkliwie, nie przeszkadza to sąsiadom.
Nie skarżą się ci starsi ludzie właśnie szczególnie?
Jeszcze nie. Jeszcze chyba nie ten etap.
Nie, bo to dopiero połowa listopada, to się
tak,
zacznie.
Tak, dokładnie.
Oby nie. Tfu. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku reprezentuje dziś aspirant Wojciech Kosikowski. Jak zwykle zresztą, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj pana aspiranta Wojciecha przygotowaliśmy, przynajmniej mam nadzieję, że pan Wojciech się aspirant przygotował w temacie praw i ochrony dzieci, bo to w związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
Myślę, że i zarówno koleżankę, jak i ja to temat
Ale
jest...
proszę nie zrzucać na koleżankę. Bardzo pana proszę.
Jesteśmy przygotowani.
No okej, to będziemy dzisiaj oficjalnie odpytywać państwa w tym temacie, ale najpierw skupmy się na pracy jednak pani dzielnicowej. Pani stosunkowo od niedawna się tym osiedlem zajmuje, bo to chyba dopiero rok, tak, na osiedlu.
Tak, dzielnicową na tym osiedlu jestem od roku, dokładnie właśnie w listopadzie. Objęłam funkcję dzielnicowego. Wcześniej pracowałam, pełniałam służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym, a poprzednio jeszcze w Wydziałach Prewencji. Także od 2011 roku jestem w służbie i tak systematycznie coś tam. Mhm.
Czy może pani powiedzieć, że teraz jest spokojnie w sensie pani służby jako dzielnicowa, bo wydaje się, że stanowisko dzielnicowego to raczej takie spokojne stanowisko.
Tak, jeżeli chodzi o formę służby, to na pewno jako dzielnicowa mam spokojniej niż pełniąc służbę w patrolu.
Oczywiście.
Ale jest.
Czy to ziemia obiecana taka? Trochę?
Cześć, ziemia obiecana.
Och, jaka cisza się zrobiła. Ojej.
Kolejny szczebel, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, w karierze policjanta, tak? Większość z nas, funkcjonariuszy, rozpoczyna w patrolowo-interwencyjnych ogniwach, wydziałach, tak? To też po to, żeby nauczyć się tego podstawowego zajęcia policjanta, ale też no, szlify zdobyć swoje, tak? Natomiast każdy kolejny etap to jest jakby... Nie wiem, może za dużo powiedziane w drodze do komendantury, tak, ale...
Ale czemu ale, nie? No, oczywiście.
Ale to jest kolejny po prostu szczebel, etap kariery zawodowej.
No przecież pani sierżant chciałaby kiedyś zostać komendantem.
No na pewno bym chciała.
Kto by nie chciał?
Czemu by nie?
Chyba, ja też bym chciał nawet, ale to jest raczej niemożliwe. Osiedle Tysiąclecia Państwa Polskiego to, tak jak wspomnieliśmy, może nieduży teren, ale sporo bloków, sporo osób starszych, bo to raczej starsze osiedle, ale tak jak pani też wspomniała, mnóstwo wynajmowanych mieszkań przez studentów. No i w związku z tym, z tymi studentami już sobie ustaliliśmy, że większych problemów nie ma, ale to się zmienia. Czy osiedle Tysiąclecia kiedykolwiek było zaliczane do osiedli takich, powiedzmy, niebezpiecznych w Białymstoku?
No przyznam się szczerze, że ja może takich czasów nie pamiętam, ale pewnie kiedyś było, tak? Jeszcze kilkanaście lat temu nawet jakby rzesza studentów, które przemieszczały się między tymi osiedlami, sprawiały na pewno jakieś tam problemy. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, ja osobiście czasów takich nie pamiętam.
To w takim razie pytanie do pani dzielnicowej. Co pani w tej chwili sprawia największe problemy, jeżeli chodzi o pani pracę na tym konkretnym osiedlu?
Największy problem, szczerze mówiąc, to fajnie jest poprawiona infrastruktura tutaj w osiedlu, więc tak jak na przykład jeszcze poprzedni dzielnicowi mieli problem z niedoświetleniem i właśnie z miejscami niebezpiecznymi, tak, bo miejsce niedoświetlone to jest jakieś tam miejsce, gdzie może dochodzić do różnych przemocy, aczkolwiek w tym momencie, na ten moment nie mam jakichś tam większych problemów. Takie, które by się wyraźnie odznaczały tutaj, tak? Mieszkańcy tego osiedla nie skarżą się na jakieś takie typowo powszechne zdarzenia, które by się notorycznie powtarzały, tak? Także na razie na ten moment w dzielnicy jest spokój, porządek, więc większych problemów z tym nie mam. Czasami się zdarza, że przy sklepach, które są otwarte dłużej, zgłaszane są zakłócania tam porządku, spożywania alkoholu, więc na to najczęściej reagujemy.
I to tylko tyle tak naprawdę? Tu się pani jakby cała trudność tej pracy zamyka?
Nie, no na pewno nie tylko tyle, tak, bo wiadomo, że praca dzielnicowego to nie jest tylko to, co społeczeństwo samo zgłosi, tak, to dzielnicowy też to, co sam zaobserwuje. W mojej dzielnicy oprócz mieszkańców są także bloków mieszkalnych, są przedszkola, szkoły, z którymi cały czas współpracujemy, prowadzimy jakieś działania profilaktyczne, edukacyjne. Także też i na tym głównie się skupiamy, tak, nie tylko na problemach samych mieszkańców, które jeżeli na ten moment nie są jakoś tak ukierunkowane w jedną stronę, tak to można przede wszystkim się skupić także na współpracy właśnie z innymi ośrodkami.
Przyznam się, dlaczego zapytałem o bezpieczeństwo na osiedlu Tysiąclecia Państwa Polskiego, ponieważ ja jestem absolwentem 4. liceum ogólnokształcącego, które notabene też jest na tym osiedlu. I tam swojego czasu byli zatrudniani po prostu ochroniarze, którzy pilnowali, żeby nikt z zewnątrz nie wchodził do szkoły i żeby nic złego się uczniom 4. liceum ogólniaka, popularnie rzecz biorąc, nie stało. No i dlatego w związku z tym moje pytanie, czy to się zmieniło?
To jeszcze niech pan redaktor powie, w jakie to lata były.
A to jest, wie pan, panie aspirancie, to o wiek się nie pyta, nie
można,
trzeba. Nie
można by użyć określenia, że to było dawno za Niemca na pewno.
Nie, jeszcze przed. Natomiast faktycznie to było już parę ładnych lat temu, no ale czy to się zmienia? Czy generalnie? Bo to jest trochę jakby, to jest tak trochę jak w lustrze, prawda? No jeżeli tu się zmieniło, to gdzieś pewnie też się zmieniło. No generalnie, czy to nasze poczucie bezpieczeństwa jest większe, czy bezpieczeństwo jest coraz lepsze i coraz większe w Białymstoku, czy gdzieś się zatrzymało i dążymy do coraz wyższego poziomu?
Znaczy, w mojej osobistej opinii Białystok jest chyba jednym z najbardziej bezpiecznych miast w Polsce. Tak?
Ale pan tak mówi, bo dlaczego?
No bo dlatego, że jest bezpieczniej, tak?
Dlaczego pan tak mówi, no bo jest bezpieczniej? A ja mogę powiedzieć, że jest bezpiecznie. No i
wydaje mi się, że jest to jakby potwierdzeniem też naszych statystyk, gdzie tych interwencji typu zakłócania tak szeroko rozumianego porządku publicznego jest coraz mniej, tak? Ja sam doskonale pamiętam czasy jeszcze sprzed... albo inaczej, może z początku mojej służby. Tak?
Za Niemca słyszałem.
gdy ja pracowałem w zespole patrolowym, tak, gdzie tych interwencji było znaczna większość, tak, szczególnie mówię o takich interwencjach dotyczących bujek, pobić na ulicach, tak, szczególnie w centrum Białegostoku. Teraz jest to naprawdę już bardzo dużą rzadkością. Oczywiście nie mówimy, że się nie zdarzają takie rzeczy, tak, natomiast zdecydowanie w naszej opinii jest bezpieczniej. Na pewno jest to spowodowane też jakby rozbudową monitoringu miejskiego.
Właśnie,
tak?
To chciałem
powiedzieć. Bo to jest jakby zdecydowany też plus na to, że ludzie czują się bezpieczni, tak? Pomimo tego, że jesteśmy troszeczkę obserwowani, tak? Natomiast...
Ale chyba o tym się po prostu nie myśli na co dzień.
Nie myśli.
Ja nie wiem, czy państwo macie takie wrażenie, że po prostu o tym się nie myśli, że dookoła nas są kamery, że ktoś nas podgląda i tak dalej. To służy naszemu bezpieczeństwu.
Oczywiście, jest to jakby... To obserwowanie to jest sytuacyjne, tak? Nikt z tego nie wyciąga żadnych wniosków. Może się zdarzyć, że jakaś tam śmieszna sytuacja wyniknie, ktoś się chwilę pośmieje i na tym się kończy, tak?
A jednak... Oj, bo zaraz będę dopytywał, o co chodzi.
Nie. A natomiast kwestia dowodowa jest znaczna, istotna, tak? I tak naprawdę o kamerach myśli tylko ten, kto chce coś niecnego uczynić, tak? Bo normalny człowiek jakby już przyzwyczajony do tego wszechobecnego wielkiego brata jest i nie ma z tym żadnego problemu.
Tak, ale niestety muszę wrzucić kamyczek do tego ogródka. Są też kamery na skrzyżowaniach, które nie wiadomo, czy rejestrują, czy nie rejestrują, czy nagrywają, czy nie nagrywają. Chodzi o kamery rejestrujące wjazdy na czerwonym świetle, ale to jest już zupełnie oddzielny temat, do którego kiedyś tam, mam nadzieję, że może z przedstawicielami ruchu drogowego wrócimy. Sierżant sztabowy Magdalena Dietmar z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowa osiedla Tysiąclecia Państwa Polskiego jest z nami i jest także z nami z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, aspirant Wojciech Kosikowski. Porozmawiamy sobie teraz o prawach i obowiązku ochrony dzieci i młodzieży, a to wszystko z Międzynarodowym Dniem, w związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. Jakie dzieci mają prawa? Proszę Państwa. Oprócz tego, że prawa mają prawo powiedzieć dzień dobry, do widzenia, dziękuję.
Prawo, prawo dobrej nauki, prawo do dobrego zachowania. Dokładnie. Się, to prawo są, do słuchania rodziców.
To
wiele.
Są ważne prawa. To są ważne prawa i tych praw powinniśmy przestrzegać. Ale jakie jeszcze dzieci mają prawa?
Znaczy generalnie tak jak każdemu dorosłemu, to tak i każdemu nieletniemu, małoletniemu przysługują prawa, tak? Te prawa można podzielić na prawa osobiste.
No to już przed chwilą wymieniliśmy. Prawo do dobrej nauki, do dobrego zachowania.
Prawa socjalne i prawa kulturalne. Mhm. Oczywiście, tak? I oczywiście do praw osobistych możemy zaliczyć prawo do życia i rozwoju. Coś, co jakby każdemu człowiekowi przysługuje, tak? Prawo do tożsamości, nazwiska, obywatelstwa, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności cielesnej, co jest bardzo istotne, jakby, tak? Szczególnie, że nasze małoletnie pociechy często jakby same bronić się nie mogą, tak? O ile dorosłych ma większe jakby możliwości, to te dzieci są bardziej skazane na porażkę, tak?
Stop, zatrzymajmy się tutaj. Będziemy troszeczkę podrążymy. Cieszę się, że widzę uśmiech. Cieszę się, że widzę uśmiech na Państwa twarzach. Czy naprawdę jest już dzisiaj tak, że ja nie mówię o biciu, o laniu, o tym, żeby tam te siniaki zostawały, ale zwykły rodzicielski, przywołujący do porządku klaps naprawdę jest czymś, za co powinniśmy odpowiadać prawnie, my rodzice? Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, panie redaktorze.
No, nietykalność cielesna, wiemy, z czym się wiąże.
Oczywiście.
No, generalnie dziecka nawet za rękę złapać nie można.
Popularny klaps jest naruszeniem nietykalności cielesnej dziecka.
Niech rzuci kamieniem teraz ten, który w latach 80. czy 70., czy jeszcze wcześniej, czy jeszcze później, od taty czy mamy nie dostał pstryczka w ucho albo w nos.
Jeszcze niech rzuci kamieniem ten, kto od nauczyciela nie dostał linijką po ręku, tak? No, możemy się cofnąć jeszcze do takich czasów.
Nie, bo zaraz bo się okaże, że to się nie przedawniło i trzeba będzie, wie pan.
I można by stwierdzić, że nikt od tego nie zginął i tak jak byśmy wspomnieli te czasy, tak? I pan redaktor pewnie pamięta, ja na pewno pamiętam takie czasy, że nikt od tego nie umarł, nikogo duma może zbyt mocno nie ucierpiała, a porządek był.
Był.
Natomiast już... nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w 2010 roku, jakby zakazała stanowczo takiego działania osób, tak, czyli klapsowania dzieci, więc jest to, według polskiego prawa jest to zabronione i nazywa się przemocą.
Rozumiem, tylko że to otwiera furtkę do pewnych nadużyć, wydaje mi się, związanych z zakładaniem niebieskich kart. Bo jeżeli słyszymy gdzieś, że coś się złego dzieje, to pani dzielnicowa najlepiej będzie wiedziała na ten temat najwięcej prawdopodobnie. Nie wiem, czy pani często zakłada te niebieskie karty, czy nie, ale bardzo często słyszymy, że gdzieś coś się dzieje niedobrego, no i okazuje się, że jest to po prostu kłótnia, tak? No jakaś sprzeczka domowa, nic wielkiego tam się nie dzieje na co dzień. Po prostu dzieciaki pokłóciły, czy tam tata się wkurzył, czy mama się wkurzyła, no i ktoś tam, jakiś klaps został sprzedany, że tak się wyrażę. No i czy to nie otwiera właśnie takiej furtki niebezpiecznej do nadużyć związanych z zakładaniem tych niebieskich kart? Kwestia jest prosta. Dzwonię na policję, mówię, że mama bije dziecko.
Ale też jakby niebieską kartę zakładamy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy, tak? No i ten klaps oczywiście, powiedzmy sobie, brzydko może się zdarzyć, tak? I nie musi on nic jeszcze złego oznaczać, tak? Natomiast może też być początkiem czegoś głębszego, coś, co istnieje albo co może zaistnieć. I od tego jest instytucja, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest... gospodarzem niebieskiej karty, tak, w którego skład wchodzą inne przedstawiciele innych instytucji. Po to jest właśnie ten zespół interdyscyplinarny, po to, żeby ocenić, czy w tej rodzinie dochodzi do przemocy, czy nie, do tej przemocy nie dochodzi. Czy na przykład był to, powiedzmy sobie, taki klaps jakiś, brzydko mówiąc, wychowawczy, tak, no bo w taki sposób nie powinniśmy wychowywać młodego człowieka.
Od 2010 roku, przypomnij.
Natomiast coś, co, nie wiem, ktoś się zagalopował w pewnym momencie, nie potrafił sobie z tym problemem poradzić, i zakończyło się, powiedzmy, klapsem, tak? Ale tak jak powiedziałem, są instytucje, jest instytucja, w której skład wchodzą przedstawiciele innych podmiotów, tak? I oni ocenią, czy w tej rodzinie wszystko funkcjonuje prawidłowo.
Czy pani sierżant reaguje, często musi reagować na oznaki, nie wiem, nadużywania siły wobec dzieci u siebie na osiedlu?
Nie, u siebie na osiedlu nie mam często takich zjawisk, żeby dochodziło do przemocy, bądź żeby istniało w ogóle podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci. Aczkolwiek podczas ogólnie swojej służby zdarzały mi się takie sytuacje, że faktycznie było podejrzenie, były zgłaszane takie obawy przez sąsiadów, mieszkańców, że w danej rodzinie mogło dochodzić do przemocy wobec dzieci.
I dochodziło?
Zdarzały się takie interwencje, że tak, że podczas interwencji już można było to stwierdzić, tak, bo dzieci, załóżmy, posiadały ślady od stosowania przemocy, tak, to są ślady...
Umówmy się. Dobrze, dobrze, proszę kontynuować. Mhm.
Śniaki, zadrapania, czasem jakieś ślady nawet poparzenia delikatnego, tak, więc jeżeli są ślady, które możemy stwierdzić podczas interwencji... Można przypuszczać, że jak najbardziej tam dochodzi do tej przemocy.
Umówmy się. To, co, o czym pani przed chwilą wspomniała, to jest absolutnie karygodne, karalne i to dokładnie powinno być karalne i nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby nawet się okazało, że jest to zagrożone karą bezwzględnego więzienia. Na przykład takie bicie dzieci, maltretowanie i tak dalej. Ale ja nie mogę przeżyć tego, że... No znaczy, proszę mnie też źle nie zrozumieć. Ja nie staję po stronie ludzi, którzy nagle tutaj będą wszystkich klapsować, bo coś się złego stało. Nie, tylko ja pamiętam te czasy i wszyscy, myślę, wszyscy, którzy tutaj teraz słyszą ten program, pamiętają takie czasy, kiedy ten klaps czasami powodował naprawdę dobre skutki wychowawcze. Chociaż dzisiaj prawdopodobnie, na pewno bym znalazł naukowców, którzy by powiedzieli, że absolutnie to zostawiło na naszej psychice jakąś ranę, rysę i kto wie co jeszcze.
Tak, w dzisiejszych czasach raczej rodzice się wystrzegają tego klapsa wychowawczego.
Ja wiem to po sobie, bo ja też jestem ojcem sześciolatka i owszem, czasami nerwy szarpią, targa mną.
Proszę kontynuować. Może się pan otworzy.
Nie ma problemu, ja tutaj się nie muszę otwierać, bo ja nie mam bardzo z czego się tutaj tłumaczyć, ale czasami emocje targają mną, owszem, ale no wiem, że no, żona powiedziała, że nie można, jak żona tak powiedziała, to ja się z żoną nie kłócę i już.
A można by nawet zacytować pewnego piosenkarza, tak? Weź nie świruj, weź się przytul. Więc może zamiast weź nie uderz, weź się przytul.
Ale ja ostatnio na własne oczy widziałem, jak ojciec rozmawiał z synem w jednym z hipermarketów w Białymstoku i on do niego mówił, ten dorosły człowiek. Tam powiedzmy Pawełku, Marcinku, Maćku, nie pamiętam już teraz. Przyjmijmy, że Pawełku. Pawełku, tak nie wolno robić. A on mu, sześciolatek, odpowiedział, i ja nie mogę powiedzieć, co on mu odpowiedział. I on mu nie powiedział, weź się przytul. I on mu nie powiedział, weź nie świruj. On mu powiedział zdecydowanie gorzej. I w związku z tym my też musimy trochę zrozumieć, a gdzie jest w takim razie ustawa, która mówi, że dzieci wobec rodziców nie powinny się znęcać, maltretować.
Znaczy ustawa, jeśli mówimy o tej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, działa w obie strony oczywiście, tak? I zdarzają się przypadki.
Tak?
Akurat ujmijmy to tak, no do dziecka sześcioletniego to nie, tak? Bo żeby zaistniała przemoc, to musi być z jednej strony przewaga. Czy fizyczna, czy psychiczna, czy ekonomiczna, ale musi być z jednej strony przewaga, tak? Mhm. Natomiast wiadomo, że tam takie małe dziecko nie ma nad rodzicem żadnej przewagi.
No, ale chyba, że ma taboret. Starsze,
no chyba, że ma taboret. Ale starszym dzieciom, starsze dzieci też są sprawcami przemocy w rodzinie, tak? Z tym, że w przypadku jakby osób małoletnich, to tak jakby ustawa w postępowaniu w sprawach o nieletnich wchodzi w grę, więc jakby to wszystko podlega sądowi rodzinnemu, mhm. Więc taka osoba odpowiada po prostu za demoralizację.
Mhm. Co to znaczy chronić dzieci? Jakie mamy obowiązki wobec naszych dzieci? No nie tylko zresztą naszych, ale wszystkich dzieci.
Przede wszystkim to pozwolić im godnie żyć. Musimy szanować własne dzieci, tak jak i sami oczekujemy szacunku, tak samo ten szacunek musimy okazać własnym dzieciom. Przede wszystkim musimy też wykonywać nasze obowiązki, tak, nie zaniedbywać własnych dzieci, tak, może w ten sposób. Dzieci, ponieważ forma zaniedbania dzieci to jest także forma przemocy stosowania. Zaniedbania czy fizyczne, czy żywieniowe, zdrowotne. Mamy obowiązek, aby nasze dzieci mogły mieć dostęp do edukacji, spełniały ten obowiązek, tak. Mamy obowiązek troszczyć się o ich zdrowie, troski i dbać o ich potrzeby też emocjonalne, tak? Potrzeby psychiczne, czyli okazywanie miłości, poczucie bezpieczeństwa zapewnić własnym dzieciom, tak? Mhm. Przede wszystkim, żeby dzieci...
No to wszystko dobrze brzmi na papierze, tak? To wszystko brzmi dobrze, kiedy się to czyta i cytuje ustawę, natomiast w życiu bywa różnie. Czasami dzieci chcą się słuchać, a czasami się nie chcą słuchać. No i w związku z tym, nawet przez to, że nasze dzieci nas czasami po prostu nie słuchają, my nie jesteśmy w stanie wypełnić naszych obowiązków związanych z ochroną dziecka.
Tak, na pewno.
Szczególnie takiego nastolatka, przepraszam, że przerwałem.
Tak, zdarzają się problemy wychowawcze.
No ładnie to pani ujęła.
Nie, no tak, zdarzają się problemy wychowawcze, ale od tego są też instytucje pomocowe, tak? Można się, jeżeli te problemy już sięgają naprawdę poważnych problemów, można z dzieckiem udać się na terapię psychologiczną, można nawiązać współpracę przecież z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jest też także dzielnicowy, który chętnie przeprowadzi rozmowy profilaktyczne.
No to takie drastyczne.
Nie, niekoniecznie drastyczne. Ja uważam, że jako dzielnicowa wcale nie muszę stosować jakichś tam środków.
Ja rozumiem, że nie, nie trzeba. No.
Wydaje mi się, że rozmowa z nieletnim nie musi przebiegać w jakimś takim, nie wiem, złym nastroju, tak? Można po prostu porozmawiać nieletniego, poinformować też o jego odpowiedzialności jako nieletni, tak? I przede wszystkim mówię też psycholog, pedagog. Są ośrodki, stowarzyszenia, fundacje, wolontariaty, które wspomagają także nieletnich dzieci. Także naprawdę jest dużo momentów, dużo elementów, które mogą nam pomóc, tak? Przy tych problemach wychowawczych, o ile się z nimi zgłosimy, tak? Powiemy, że mamy problemy i chcemy, prosimy o pomoc.
Czasami ciężko się przyznać, że mamy problemy tak naprawdę. Staramy się sobie poradzić z tymi problemami sami, no a tutaj od czasu do czasu potrzebna jest interwencja specjalisty. A takich specjalistów gdzie można szukać? Między innymi w szkole, tak? Pani powiedziała.
Tak, w szkole jest pedagog, zazwyczaj w każdym
szkole. Poradnie psychologiczne-pedagogiczne. Tak,
są poradnie psychologiczne, są stowarzyszenia, KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga, są świetlice osiedlowe, do których także dzieci mogą, młodzież uczęszczać, są tam różne zajęcia terapeutyczne, tak? Także jest troszkę tego i gdzie można wziąć tak udział, się spotkać.
Dla chcącego nic trudnego, tak? Jeśli ktoś chce tej pomocy uzyskać, to zawsze furtkę znajdzie. Mm-hmm.
Tutaj w takim razie pamiętajmy, no wszystkie dzieci nasze są, jak kiedyś śpiewała Majka Jeżowska, i po prostu pamiętajmy o to i dbajmy o te dzieci. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę i chciałbym w związku z tym dopytać państwa jeszcze, o co chodzi z tą przemocą w drugą stronę, że tak powiem. To znaczy nie wobec dziecka, tylko dziecka wobec rodzica. I jak się takiej przemocy wystrzegać?
Znaczy, no najlepiej jest rozmawiać z dziećmi od samego początku, tak, i prawidłowo je wychować i uczestniczyć w życiu takiego młodego człowieka. Nie zawsze się da, tak? Cytując pewien film, bardzo ciężko jest znaleźć dobrą opiekunkę do dziecka, a jeszcze trudniej dobre dziecko znaleźć, tak? Ale generalnie nasze wychowanie na to wpłynie i tak jak wychowamy dziecko, tak później będziemy te owoce zbierać. Natomiast oczywiście zdarza się tak, że ta przemoc nie jest w kierunku dziecka, tylko to dziecko stosuje przemoc wobec osób dorosłych, czytaj swoich rodziców oczywiście.
I to niekoniecznie musi być fizyczna przemoc, może być też psychiczna, prawda?
I to niekoniecznie musi być przemoc fizyczna, może być psychiczna, czyli wyzwiska jakieś, czy obmawianie, czy nie wiem, zabieranie pieniążków, tego typu rzeczy, tak? I trzeba pamiętać o tym, że też jeśli nie potrafimy sami sobie z tym poradzić, tak, dochodzi do takich sytuacji, to nie należy się tego wstydzić, tylko również należy takie zachowanie dziecka zgłaszać. Oczywiście w pierwszej kolejności policji, tak, ale tak jak wcześniej mówiłem, procedurą niebieskiej karty również inne instytucje zawiadują, tak, mogą zakładać, wszczynać te procedury niebieskiej karty. To są między innymi nauczyciele w szkołach, lekarze, także najgorsze, co można zrobić, to chować głowy w piasek, tak? Problem zazwyczaj nie mija, a nasz brak działania, tak? Tylko bardziej tego sprawcę utwierdza w przekonaniu, że jest bezkarny, tak? W przypadku osób nieletnich, w takich stosujących przemoc, oczywiście w grę będzie wchodził sąd rodzinny i nieletnich, tak, który odpowiednie ma narzędzia, choćby kuratora, tak, nadzór kuratora i w tej sprawie może prawidłowo zadziałać.
Wydaje się, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest takie powiedzenie sobie, że mamy problem, ale no kto by chciał robić problem swojemu dziecku, tak? Czyli zgłaszając to na przykład na policję czy do jakiegokolwiek sądu. No ale dochodzi do pewnego, też musimy mieć świadomość, że możemy dojść do takiej ściany, możemy dojść do takiej sytuacji, że nasze zdrowie lub życie będzie zagrożone. No i wtedy musimy też myśleć o sobie.
Oczywiście, bo jeśli mówimy o przemocy dzieci wobec rodziców, tak, to oczywiście może się zacząć od wczesnego jakiegoś wieku, ale jeśli nie będą odpowiednie działania podjęte, to będzie ewoluować i raczej się nasilać niż maleć.
Mówimy tutaj o takich bardzo ekstremalnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że jest ich niedużo, a wręcz mamy nadzieję, że w ogóle takich nie ma, ale no też nie zakłamujmy rzeczywistości. Oczywiście. Takie sytuacje się zdarzają i od pomocy w takich sytuacjach, a także w pomocy wszelakiej po prostu są dzielnicowi, których po prostu polecamy Państwu uwadze i numery do nich możecie znaleźć poprzez na przykład aplikacje takie smartfonowe, tak? To Moja Komenda się nazywa?
Tak, dobrze aplikacja pamiętam? Mobilna, dostępna na wszystkie urządzenia mobilne, aplikacja Moja Komenda. W niej znajdziemy dane teleadresowe i jednostek policji oraz wszystkich dzielnicowych z całej Polski i to zarówno, czy znamy tego dzielnicowego po imieniu, nazwisku, tak, albo wyszukać dzielnicowego można po adresie swojego zamieszkania, czyli wpisujemy w odpowiednie nasze miasto, ulicę, tak, i pojawi się dzielnicowy, z którym później może nie o dziwo, tylko o techniko, można połączyć się jednym kliknięciem telefonicznie lub nawet maila wysłać.
No tak, tylko że to jest rozwiązanie dla tych, którzy się dosyć dobrze czują w rozwiązaniach, nowinkach technicznych, a ci, którzy po prostu takich smartfonów nie posiadają, no to myślę, że na każdej klatce schodowej wisi kartka z numerem telefonu do dzielnicowego. Oni Państwu pomogą. No nie to, że obiecuję, ale mam pewne przekonanie w związku z tym. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wizytę w dzisiejszym programie. Naszymi gośćmi byli sierżant sztabowa Magdalena Dietmar z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowa osiedla Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
A także aspirant Wojciech Kosikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.